Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
To teraz coś dla tych, którzy kochają piłkę nożną i uwielbiają Lechię Zielona Góra. Otóż ta trzecioligowa Lechia Zielona Góra, o której dużo mówimy też na przełomie roku, mówiliśmy 2021 i 2022, bo tam zmiany organizacyjno-strukturalne. Otóż ta Lechia dzisiaj wieczorem za dwie godziny, mniej więcej niespełna dwie godziny, zaczyna pierwsze zajęcia. Spotyka się po raz pierwszy na zajęciach z crossfitu, bo najpierw jest crossfit, jutro pierwsze wyjście na boisko, takie przeplatane będą te treningi Lechi, będą też oczywiście kolejne sparingi, najpierw jakaś gierka wewnętrzna, później mecze z kolejnymi drużynami, z kolejnymi przeciwnikami, ten program jest już oczywiście ustalony, za chwileczkę nawet będę mógł wam powiedzieć, z kim ta Lechia będzie pogrywała po kolei. Co się w ogóle w Lechi dzieje, jeżeli chodzi o tą stronę sportową, o zespół? Próbowałem dowiedzieć się w zeszłym tygodniu od panów trenerów, ale trener Andrzej Sawicki, drugi trener Michał Sucharek, jak to mi Sawicki przekazał, zarządzili ciszę medialną, nie chcieli panowie rozmawiać na temat pierwszych treningów Lechii, tego jakby mogła, będzie wyglądała kadra, więc udałem się do człowieka zajmującego się w Lechii między innymi marketingiem, Konrada Komorniczaka, bo chciałem z nim porozmawiać również o tym zadaszeniu, które w budżecie obywatelskim zostało zawarte i ma być dach zbudowany nad nową trybunką na dołku oczywiście, natomiast porozmawialiśmy sobie również o tym, jak będzie wyglądał początek przygotowań Lechii, no to teraz tego właśnie posłuchajcie, a później będziemy mieli jednego zawodnika, jak już mówiłem w zapowiedzi, jednego z najbardziej doświadczonych graczy Lechii, a będziemy też mówili za chwilkę o tych zmianach strukturalno-organizacyjnych, własnościowych, bo tam no trochę ciekawego się dzieje.
Do tej pory piłkarze trenowali według rozpisanych przez trenerów rozkładów i generalnie musieli się z tego gdzieś tam meldować, także to wiemy, że wykonują. Stawiam się na treningu, jeżeli chodzi o kontuzję, no to mamy tylko Łokietka, który jest po rekonstrukcji, która była planowana, więc jakby tam ból był już jakiś czas, więc on na pewno ma 2 miesiące wyjęte, gdzieś tam wróci w marcu. Natomiast pozostali, z tego co wiemy, wszyscy są zdrowi. No i startujemy od tak naprawdę dużych, no do przygotowania jak to zimą, czyli mocne obciążenia, gdzieś tam też crossfit wpleciony. Ale głównie boisko, pierwszy tydzień raz crossfit, a reszta boisko. W sobotę kończymy ten tydzień pierwszy wewnętrzną grą, bo drugi zespół też zaczyna. Nowością, jeżeli chodzi o ten okres przygotowawczy, jest, może nie nowością, ale większym jakby spektrum jest to zrobione. Tutaj za inicjatywą trenerów i Maćka Murawskiego łączymy jeszcze bardziej te przygotowania, to znaczy tak naprawdę w tej chwili oczywiście jest sztab pierwszego zespołu, natomiast on jest znacznie powiększony i tak naprawdę o tym, kto zostanie w pierwszym zespole, będziemy decydować gdzieś na koniec lutego po okresie przygotowawczym.
Czyli także tak naprawdę dwie drużyny, pierwsza i druga, razem się będą przygotowywały, tak, w jakimś sensie, tak?
Plus minus tak, no będą miały też zajęcia jedne, chyba wtorkowe razem. Natomiast chodzi też o to, że to mogę już powiedzieć, że generalnie mam podpisane i umowy i tak dalej ze wszystkimi praktycznie zawodnikami, także ten skład się nie zmieni, zostają Fabisiak, Mycan, także te podstawowe ogniwa, Babi, Małecki, także gramy tym, co cały czas mamy tutaj w składzie osobowym, no ale na troszeczkę to wszystko będzie w innych zasadach, to znaczy zawodnicy muszą wiedzieć, że ta rywalizacja w taki sposób jest podniesiona. Nikt tak naprawdę w tej chwili nie ma miejsca w pierwszym zespole. I to jest też między innymi efekt ustaleń z trenerem Sawickim, który też otrzymał swoje zadania i otrzymał jakby takie od Maćka Murawskiego rekomendacje, jeżeli chodzi o wnioski po ewaluacji tej rundy. Także na pewno tutaj trener, zresztą z trenerem rozmawiałem, że też chce podnieść znacznie rywalizację po prostu w zespole, no bo wiemy, że gdzieś tam drużyna obniżyła trochę loty pod koniec, czy to był efekt zmęczenia, różnych rzeczy, ale wiemy, że obniżyła te loty, natomiast No po prostu chcemy wejść w nowy sezon. Wejdą po prostu w niego najlepsi.
No i obniżyła loty Lechia. To, co mówi Konrad Komorniczak, rzeczywiście w końcówce rundy jesiennej. Jak pamiętacie, na ten temat w ostatnich trzech tygodniach mieliśmy dwa zdania. Maciej Murawski, prezes klubu, mówił na naszej antenie, że to był efekt tego, między innymi, że było sporo zaległości nawarstwiających się, że piłkarze po prostu tracili ochotę do gry, że to wszystko przekładało się na gasnącą, słabnącą atmosferę. Natomiast wiceprezes, jeden z właścicieli, właściciel największego pakietu, Karol Krępa, twierdził, że to trener Andrzej Sawicki był przyczyną tego, że ta drużyna słabiej grała, że sztab przygotował zespół źle i dlatego ta drużyna coraz słabiej grała. No w każdym razie tutaj zdecydowany rozdźwięk między panami nas to widać było, że jest zdecydowany rozdźwięk. Jak wiecie doskonale, bo już kilka razy mówiłem o tym, będą zmiany właścicielskie w Lechii. Konrad Komornicza, którego przed chwilą słuchaliśmy, będzie jednym ze współwłaścicieli akcji Lechii. Po kilka procent będzie miał on, będzie miał Maciej Murawski. Natomiast najprawdopodobniej również z tego, co słychać, jak to mówią, wróble ćwierkają, że Karol Krępa, który do tej pory był właścicielem najpierw większościowego pakietu, a teraz największego pakietu, bo on ma w tej chwili 31% akcji Lechii, Karol Krępa, niewykluczone, że najprawdopodobniej przestanie być jednym z akcjonariuszy. Jak się okazuje, w wyniku wszystkich rozmów, dyskusji, negocjacji, nieoficjalnie wiem, że no, zgłosił się chętny do tego, żeby wykupić akcję Karola Krępy. Karol Krępa, z moich informacji wynika, że powysyłał nawet do zawodników informacje o tym, że on będzie składał rezygnację ze swojej funkcji, bo on formalnie, przypominam, jest wiceprezesem. Prezesem jest Maciej Murawski. Natomiast informacje wysyłał o tym, że nie będzie wiceprezesem, chciał już być i że będzie po prostu rezygnował z akcji, że wyjdzie po prostu z Lechii i Karola Krępy tam w tej Lechii ma po prostu nie być, chociaż to na razie jest deklaracja sprzed weekendu i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, bo to teraz tak, panowie się muszą ze sobą po prostu spotkać, sprawy notarialne załatwić, bo do tej pory Karol Krępa miał 31% akcji, reszta 69%, to wszystko jeszcze notarialnie nie było pospisywane, nie było sformalizowane. Teraz, jeżeli Krępa będzie miał komuś sprzedać te 31% akcji, to tutaj muszą się jeszcze dogadać obie strony co do tego, ile za te 31% akcji będzie trzeba zapłacić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu jeszcze sprawa nie jest zakończona i jeszcze nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że jest 7 czy 6 akcjonariuszy, bo tydzień temu Karol Krępa mówił, że będzie 7. Teraz, jeśli on sprzeda, to będzie 6. Czemu nagle sprzedaje? No cóż, być może Maciej Murawski i Karol Krępa, dwie mocne osobowości, które mają zupełnie inne spojrzenie na różne sprawy, choćby na sprawę, na kwestię trenerską, nie mogą ze sobą już współpracować. Być może rzeczywiście znalazł się ktoś z takimi pieniędzmi, że ma taką moc, że tutaj po prostu, jeżeli taka mocna osoba wchodzi, no to Karol Krępa decyduje się wycofać, bo przy niej nie jest, już nie będzie miał takiej mocy. No cóż, masz większe pieniądze, wygrywasz. No i cóż, zobaczymy, jak tutaj sprawy właścicielskie będą się rozgrywały. Tymczasem teraz rozmowa z Przemysławem Mycanem, jednym z najbardziej doświadczonych graczy Lechii, najlepszym strzelcem Lechii. Na pewno zapytałem go dzisiaj o sprawy sportowe, o to, jak patrzy na na rundę wiosenną, gdzie szukać optymizmu po tej rundzie jesiennej, która słabo się skończyła. Jak patrzy też na sprawy organizacyjne, co z tymi pieniędzmi, z tym wpływem pieniędzy w rundzie jesiennej, braku pieniędzy, zaległości na grę zawodniczą. Czy to rzeczywiście tak było, jak mówił Maciej Murawski? Chciałem poznać też punkt widzenia zawodnika, posłuchajcie.
Ja bym chciał na początek zapytać, jak pan wchodzi w ten rok piłkarski, nazwijmy to. To tak jak myśli o Lechii na dzisiaj. Dzisiaj zaczynacie formalnie przygotowania, pierwsze zajęcia mają być. No w każdym razie, jak pan myśli o tej Lechii, o jej miejscu w tabeli, o tym, co się dzieje, bo tam zmiany w klubie przecież mają być. Pan wchodzi w ten rok, jeśli chodzi o Lechię, z jakimś takim optymizmem. Jak pan ocenia to wszystko, co na ten moment się dzieje?
Jeśli chodzi o jakieś zmiany wewnątrzklubowe, no to zbytnio się tym nie interesuje. Tam jeśli chodzi o prezesów i właścicieli, to niech oni się dogadują. No jeśli chodzi o sytuację w tabeli, no to jest gorzej niż było to przez całą rundę. Ta końcówka zaważyła o tym, że tak naprawdę teraz przygotowujemy się do walki o utrzymanie. Chociaż takim osobistym moim celem jest pierwsza 8 w tabeli. No. Jeśli chodzi o jakieś indywidualne zdobycie, no to też bym chciał po prostu strzelić więcej bramek niż w poprzedniej rundzie, więc już się nie mogę doczekać tego dzisiejszego treningu, który o 20.
Crossfit, będzie. Tak?
Tak.
No dobra, no, ale wiemy doskonale, bo pan mówi o tych celach takich ładnych, wręcz ma się wrażenie, jak się pomyśli o końcówce jesieni, wręcz nieosiągalnych dla tej drużyny, o 8. miejscu, o górnej połówce tabeli. Na czym opierać ten optymizm? Na czym pan opiera ten optymizm w takim razie? Bo to brzmi rzeczywiście dość miło i sympatycznie. Minimum 8. miejsce to jest, to tak wygląda, jakby Lechia sobie spokojnie grała i ten skład używała tak jak powinna używać, tak? A wiemy doskonale, że nie było najlepiej w zeszłym sezonie, więc gdzie pan ma te przesłanki, które pana do takiego optymizmu skłaniają?
No tutaj po pierwsze, tak naprawdę od dłuższego czasu już trenujemy. Każdy ma jakąś tam indywidualną rozpiskę do trenowania, więc tutaj w tym oczekuję, że właśnie to nam pomoże, że dużo cięższe są treningi na przykład niż rok temu. A jeśli chodzi o tą rundę, no to po prostu już nie będzie tylu meczów w pucharze okręgowym. Tutaj też zostały takie rozwikłane wszystkie sprawy organizacyjne, więc każdy zawodnik podejdzie do tej rundy z czystą głową i w tym właśnie widzę największy pozytyw, widzę jaki jest zapał do pracy ze strony trenerów. Sam czuję po sobie, że jak rozmawiałem z kolegami z drużyny, że się nie mogą doczekać, żeby przyjść już dzisiaj na trening. I właśnie w tej pozytywnej energii widzę szansę na to, żeby przy takim graniu jak na początku poprzedniej rundy spokojnie w pierwszej ósemce mieć miejsce.
Panie Przemku, czyli mam rozumieć to takim potocznym i trochę wypowiadanym żartem sformułowaniu jest sianko, jest granko, że tak to się po prostu gra, Lech i zmieni, zapłacili, to będzie dobra gra?
Znaczy, nie no, z tym akurat się nie zgodzę, ale po prostu było kilka takich spraw organizacyjnych, które przeszkadzały ewidentnie tutaj w funkcjonowaniu klubów, ale one zostały rozwiązane. I tu nie chodzi tylko o pieniądze, więc z tym powiedzeniem bym się nie zgodził.
A chcę pana tutaj dopytać o jedną rzecz. Ostatnio miałem taką rozmowę z Maciejem Murawskim i on powiedział, że to ewidentnie problemem tej drużyny było to, że narastały tam dla was, wobec was zaległości. Jakby twierdził, że wam zaczęło brakować zapału, że to wszystko jakoś się po prostu posypało z tą waszą formą. To taki pierwszy sygnał był właściwie zespołu, z klubu. Czy pan jako piłkarz może rzeczywiście potwierdzić, że to była główna przyczyna tego, co się wydarzyło, jak już tak po miesiącach możemy sobie na spokojnie, na chłodno pogadać na ten temat?
Nie, myślę, że każdy wychodził na każdy mecz z takim nastawieniem, żeby wygrać, że nikt nie myślał, a odpuszczę, bo są jakieś zaległości. Po prostu mieliśmy też spotkania organizacyjne przed tą nową rundą, wszystkie kwestie zostały wyjaśnione i stąd takie bardziej moje oczekiwania, że wszyscy zawodnicy i klub idzie w dobrą stronę i to myślę, że też przełoży się na wyniki. Myślę, że kwestia kilku porażek z rzędu w takich głupich okolicznościach spowodowała to, że w każdym kolejnym meczu traciliśmy pewność siebie na boisku i to przekładało się na słabsze wyniki.
A co pan ma na myśli, jeżeli to jest tajemnica, to oczywiście uznam, że tajemnica i nie będę pana ciągnął za język. A co pan ma na myśli, mówiąc, że inne sprawy organizacyjne zostały też wyczyszczone?
Tutaj akurat na ten temat bym nie chciał się wypowiadać, bo to takie raczej wewnątrz szatni sytuacje.
Jak pan rozmawiał, mówił pan z innymi zawodnikami, to rozumiem, że cała drużyna jest w tej chwili jakiś taki pozytywny ferment, tak? U progu tych przygotowań, jak rozumiem.
Tak, zdecydowanie widziałem tam, jak mieliśmy tą rozpiskę z bieganiem, że niektórzy biegali nawet szybciej niż powinni, więc to też jest znak na to, że są gotowi do ciężkiej pracy.
A ta atmosfera, bo ona z tego, co też było słychać w końcówce poprzedniej rundy, tak trochę siadła. Czy to myśli pan, że też teraz ta świeżość, ten nowy rok, to jakoś, to wasze spotkanie być może organizacyjne też tutaj kwestie oczyściło i teraz już chodzicie też tak między sobą, szatnia, wszystko wyczyszczone i od zera, nie wiem, jakiegoś, jak tak to można nazwać w jakimś sensie?
No tak, oprócz tego spotkania to też sam fakt, że tutaj prawie miesiąc się nie widzieliśmy, a przez te pół roku, czy nawet dłużej, no to te wyjazdy, te mecze co trzy dni, może miały jakiś wpływ na to, że ta atmosfera była trochę gęstsza niż powinna.
Czyli odpoczęliście od siebie trochę, tak?
Tak, myślę, że rozpoczęliśmy i teraz wyjdziemy z czystą głową, żeby walczyć o jak najwyższe miejsce.
I tak mówi Przemysław Myca z Lechii. Zapytałem go jeszcze o obniżkę kontraktów, bo z tego co wiem, to renegocjowano kontrakty z piłkarzami Lechii i duża część piłkarzy Lechii zgodziła się na przyjęcie niższych kontraktów. Tam jeśli chodzi o te sprawy organizacyjne, też powyjaśniano wszystkie zapisy kontraktowe, ponieważ tak jak mówił Maciej Murawski te 2 czy 3 tygodnie temu, tam była część umów źle zawarta, tak uproszczę trochę sprawę. Nie jestem księgowym, więc nie powiem wam, jak to dokładnie wyglądało. No generalnie powpisywane były w umowy kwoty netto zamiast kwot brutto i klub przez to musiał ponosić dodatkowe koszty. O, tak to uproszczę na tyle, na ile ja to rozumiem. W każdym razie teraz wszystkie sprawy są wyczyszczone między klubem a piłkarzami. Długi pozwracane i piłkarze, Andrzej Sawicki ma po prostu pobudzić ten zespół jeszcze raz, tak żeby w rundzie wiosennej ten zespół po prostu powalczył efektywnie o obronę trzeciej ligi. Natomiast jeżeli chodzi o działaczy, to tak jak mówię, tutaj jeszcze negocjacje w kwestiach własności akcji pewnie będą trwały, tych, które ma Karol Krępa i których najprawdopodobniej będzie się pozbywał. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o kwestie właścicielskie, to rzeczywiście no, idą nowe czasy, nowi ludzie gdzie będą najprawdopodobniej rządzili w Lechii Zielona Góra. Tak jak mówię, no wiem, że Konrad Komorniczak, Maciej Murawski po kilka procent akcji będą na pewno mieli, natomiast wchodzą też tam duzi gracze, duzi zielonogórscy przedsiębiorcy, którzy będą mieli większe pakiety akcji, to będą ludzie, którzy będą tutaj tym klubem zarządzali i mają nadzieję również jakby na to, że wizja Macieja Murawskiego rośnięcia Lechii i pójścia jej wyżej do wyższej ligi, chociaż bo jeden stopień w najbliższych latach będzie ona po prostu dzięki tym ludziom, czy przy pomocy tych ludzi realizowana. Jeżeli chodzi o piłeczkę, to jeszcze ta trybunka, no bo mówiłem, że do Konrada Komorniczaka udałem się też, żeby porozmawiać o zadaszeniu, o dachu nad trybuną, który ma powstać. No to posłuchajcie, jak on mówi o tym, co wydarzyło się w związku z budżetem obywatelskim, w którym w końcu Lechia wygrała ten dach.
Jakby w tym roku, jak wam się udało zebrać głosy, które pozwolą na postawienie, miejmy nadzieję, rzeczywiście ostatecznie tej trybuny? Czy robiliście szczególną akcję? Czy wystarczył Facebook po prostu? Czy wystarczył internet? Czy położyliście może nacisk na zbieranie podpisów gdzieś?
Nie, to ja mogę powiedzieć, że w tym nauczeni doświadczeniem, ale też i mocniejsi, jeżeli chodzi o taką grupę, tym razem wygraliśmy bardziej drużynowo, znaczy powiększyliśmy drużynę tak naprawdę i teraz o ile wcześniej mieliśmy bardzo dużo wejść jakby z Facebooka i tych ewentualnie głosów, no to doszedłem do wniosku, że w pewnym momencie czy jakby te głosy z Facebooka nie przekładają się aż, w sensie głosy z wejścia z Facebooka nie zawsze są dokończonym głosem, bo wiadomo, czasem coś rozprasza, czasem ktoś powie, zrobię to później, nie zawsze ktoś zapomina o datach, bo my zainteresowani pilnujemy tych dat, więc stwierdziliśmy, że tym razem angażowaliśmy się w takie bezpośrednie głosowanie, namawialiśmy rodzinę, w sensie jeżeli była taka możliwość, to po prostu od razu prosiliśmy, żeby głosować na nas, żeby tego nie odkładać i tak dalej, więc też plus minus tych osób, które zbierały i którym chcę podziękować, było bardzo, bardzo dużo. To byli nasi sponsorzy, to była Akademia, pomógł nam promując posty Zastal, Watacha, także też dziękujemy. No i takie, oczywiście piłkarze też zbierali głosy, trenerzy, młodzi piłkarze, więc po prostu nas jest dużo. No i wczoraj się śmialiśmy, że tak naprawdę cieszymy się bardzo z tego wyniku, ale nas jest tak dużo, że można by zrobić jeszcze większy wynik. To znaczy, że jeszcze zawsze jest coś do poprawy. Okay. Ale teraz jest sukces i się cieszymy.
Co wiemy o terminach, tak? Bo to człowiek od razu myśli, kiedy to powstanie, kiedy jest możliwe, że po raz pierwszy kibice zasiądą, mówiąc potocznie, pod daszkiem.
No to zawsze jest ta oficjalna formuła, że zadanie musi zostać wykonane w roku budżetowym, czyli do końca 2022 roku. Natomiast nam bardzo zależy na szybkości tego zadania, więc jakieś pierwsze konsultacje będziemy czynić już w ten piątek. W zasadzie odpuścimy sobie ten dzień wolny i będziemy już tutaj na obiekcie myśleć, jak to ma być zrobione. Potem myślę, że Mosir też jest zainteresowany tym, żeby tą inwestycję przeprowadzić w taki sposób bezkolizyjny, ale jednak pewnie szybki. Także mam nadzieję, że... Ja powiem tak, cudownie byłoby przed rundą wiosenną. Myślę, że to może być nie do wykonania, bo to już w marcu na początku, mimo nawet pierwszego meczu wyjazdowego. No ale, czyli to jest taka cudowna data. Realna data to byłaby gdzieś między rundami, czyli ten taki okres letni, czerwiec, lipiec. No i musi być wykonane, musi. Powinno być wykonane do końca roku. Także ja bym raczej celował w tą środkową datę, a spróbujemy, żeby to było szybciej. Najszybciej jak się da, bo wiosna, początek wiosny też bywa ciężkim czasem tutaj dla naszych kibiców i chcielibyśmy im tego oszczędzić.
Dobrze, tak po ludzku. Wiadomo, dach dachem, to jest coś, co jest nad głową. Czy to będzie tylko daszek, czy też ściana za plecami, żeby, mówiąc potocznie, nie wiało? Co jeszcze wchodzi w to zadanie? Czy to jest tylko po prostu to, co to mówię, to, co nad głową, czy jeszcze coś, nie wiem, przed tą trybunką, tą nową, czy za trybunką, obok, jak, co tam ma być?
Czyli przede wszystkim będzie to zadaszenie. Nadal taka lekka konstrukcja na słupach, natomiast już przy konsultacjach wycenialiśmy konstrukcję z wiatrołapem za plecami, żeby delikatnie zwiększyć komfort temperaturowy czy tam wiatrowy kibiców. Więc taka konstrukcja do przedyskutowania jest, czy będzie to konstrukcja przykrywająca jednocześnie obie trybuny, bo tam mamy dwie trybuny po 360 miejsc, czy dwie niezależne konstrukcje. To właśnie między innymi będziemy dyskutować z potencjalnymi wykonawcami, więc prawdopodobnie będzie konieczna też ze względu na to, że dachy będą czy zacieniać, czy zasłaniać, będzie prawdopodobnie potrzebna jakaś ingerencja w obecną wieżyczkę, tą telewizyjną. Może to będzie też z korzyścią, także zobaczymy, jak to wyjdzie.
Ale coś jeszcze poza tym? Z przodu, czy można powiedzieć o tym płotku, czy nie?
Tak. To znaczy, to jest poza budżetem obywatelskim, żeby dokonać takiego ewentualnie zwieńczenia estetycznego tej części stadionu, planujemy, na pewno to się dokona w jakich tam formach, ale raczej tutaj to nie w budżecie obywatelskim, tylko poza działaniami, czyli działania klubu i gdzieś tam może sponsorów. Zostanie wymienione ten pas, na którym są banery, czyli to ogrodzenie przy trybunie, tak żeby licowało z tymi ładnymi nowymi trybunami, a z zadaszeniem, żeby to była jakaś taka cała, kompletna, nowa struktura, która uczciwie będzie wyglądała dosyć, mimo że skromna, będzie wyglądała dosyć ciekawie.
I tyle, jeżeli chodzi o Lechię Zielona Góra. Obiecałem jeszcze powiedzieć o tych sparingach. To dla zainteresowanych, dla kibiców, którzy być może będą chcieli obejrzeć Lechię w sparingach. Otóż w najbliższą sobotę gierka wewnętrzna. Później, tydzień później z Pogonią, z rezerwami Pogoni Szczecin Lechia zagra i kolejne zespoły: Warta, Międzychów, Dąb Dębno, Dąb Przybyszów, Chrobry Głogów, pierwszoligowy Chrobry Głogów 19 lutego. Z Kariną Gubin również Lechia zagra 23 lutego sparing, gierka wewnętrzna 26 i 5 marca Odra Bytom Odrzański. To jest ostatni sparring partner zespołu Andrzeja Sawickiego. Tyle, jeżeli chodzi o piłeczkę. Oczywiście wybierzemy się też, jak już wybiegną jutro na boisko panowie z Lechii, na ten pierwszy trening i popytamy ich, co tam słychać, i trenera, co tam słychać, bo to wiadomo, że on ostatnio tak delikatnie w tym całym ogniu walki, chociaż pisał mi też, że trochę choruje Andrzej Sawicki, natomiast w ogniu walki między działaczami mam wrażenie tutaj jeden z działaczy stający za nim, drugi atakujący go, Andrzej Sawicki, z ogniem, miejmy nadzieję, nowym ogniem w nowy rok, w nową rundę, z nową Lechią, z nową starą Lechią, ale jak nowy rok, to niech będzie, że nowa, na nowo grająca, lepiej grająca, niech pięknie nam tę ligę utrzymują, a właściciele, jak już będą nowi, to niech prowadzą ją rzeczywiście wyżej, tak jak to się chyba wszystkim nam wymarzyło, a na czele tych marzeń Maciej Morawski.
To jest Dogrywka. W Radiu Zielona Góra.